Kontynuujemy nasze rozważania na temat adoracji, starając się coraz uważniej wsłuchiwać w głos Ducha Świętego, coraz bardziej z wiarą prosić Jezusa, by nam pokazał, co jest tajemnicą adoracji. Byśmy się tej adoracji uczyli nieustannie, a w czasie tych rekolekcji wyraźniej zobaczyli kierunek drogi. W jakim kierunku trzeba się duchowo rozwijać, by w postawie adoracji wzrastać. By adoracja, postawa adoracyjna stała się moim sposobem istnienia jako chrześcijanina, moim sposobem bycia wszędzie. By ta postawa adoracyjna przenikała wszystkie moje modlitwy, a także bym się uczył tego, co jest samą adoracją. Wtedy, kiedy już nie podejmuję jakichś innych działań, albo jeśli podejmuję, to wiem, że to, co teraz czynię, to po prostu adoruję. Adoruję. Ta cecha charakterystyczna, która jest właściwa dla adoracji i która jest tak wielkim skarbem, a równocześnie w jakimś sensie podstawową umiejętnością chrześcijanina, ale umiejętnością, która nie jest nam dana tak w formie zewnętrznej tylko, bo ona jest darem, który dopiero się odkrywa, gdy człowiek dłużej w tym Bożym świecie modlitwy, w tym Bożym świecie słowa istnieje i stara się zadomowić. W dzisiejszym spotkaniu, w tym kolejnym spotkaniu, chciałem najpierw przywołać trochę tekstów biblijnych, które pokazują nam, pomagają bardziej stworzyć w nas, poprzez moc twórczą Słowa Bożego, stworzyć w nas, ukształtować w nas tę właśnie postawę wewnętrzną. Psalmy są przeniknięte tym sposobem mówienia o Bogu, tym sposobem zwracania się do Boga, w którym tego Boga widzi się jako Boga. Ty jesteś Bogiem. Na różny sposób te psalmy pokazują tę wiarę człowieka, w której mieści się to takie zapatrzenie w Boga, takie spojrzenie na Boga i takie mówienie o Bogu, że w tym człowiek czuje, iż to jest takie adorujące, to jest takie szczególnie głębokie. W psalmie 96 modlimy się słowami: oddajcie pokłon Panu, odziani w święte szaty. Zadrżyj cała ziemia przed Jego obliczem. Oddajcie pokłon, zadrżyj. Zobacz potęgę Boga, wielkość Boga także, że człowiek drży wobec tego majestatu, wobec tej wielkości, wobec tej niezwykłości. Bo to jest Bóg. To jest Bóg niezwykle wielki. I ta myśl o tym, jak człowiek przed Bogiem zachwyca się, a także drży i przeżywa inne doświadczenia wobec wielkości Boga. Psalmiści pomagają nam to przeżyć. Inny psalm. Wysławiajcie Pana, Boga naszego. Oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego. On jest święty. W tym psalmie powraca ta myśl, która jest zawarta w samym słowie greckim adorować. Paść do podnóżka stóp, paść do nóg. Psalmista zaprasza nas, oddajcie pokłon u podnóżka, uznając go za świętego. Człowiek pada przed majestatem świętości Boga aż do stóp. W opowieści o mędrcach ze wschodu, którzy przyszli do Jezusa, słyszymy takie słowa. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z jego matką, Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. Upadli na twarz przed dzieciątkiem. Oddali mu pokłon. Dla mentalności, religijności tamtego człowieka to paść na twarz było tą formą uczczenia, a tradycja Kościoła w tym miejscu wstawia słowa adoracja. Z tego wydarzenia powstała kolęda Venite Adoremus i to było tematem Światowych Dni Młodzieży w Kolonii, ogłoszonych jeszcze przez Jana Pawła II, a przepięknie pogłębiał to, refleksję prowadził na ten temat papież Benedykt XVI, kiedy przyjechał do Kolonii i pomagał młodzieży w tym Venite Adoremus. Na bazie tego, co przeżyli mędrcy, przyjdźcie, adorujmy. Przepiękne są te słowa Benedykta XVI, który sam wprowadza młodzież, a później snuje refleksję, jak on był zdumiony jako papież, widząc ponad milion młodzieży, która klęczy przed Najświętszym Sakramentem, przed ogromną monstrancją. Milion młodzieży i w ciszy. Milion zapatrzonych młodych ludzi w tę hostię. Jest to obraz, który niewątpliwie papieżowi utkwił w pamięci i on go nam wszystkim przekazał również i gdzieś tam próbujemy się odnaleźć także w tak wielkiej rzeszy, która adoruje, klęczy czy przyjmuje inną postawę, ale w jakiś sposób wyraża to padnięcie na twarz przed tym Bogiem, uznanie Go za Boga. To jest Bóg, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Kiedy weźmiemy do ręki Księgę Apokalipsy świętego Jana i przyjrzymy się opisom postawy zbawionych, postawy mieszkańców nieba, to można powiedzieć, znajdujemy w nich jakiś pewien wzór, pewien powiedzmy punkt odniesienia, w którym każdy może się ubogacić w tym osobistym przeżywaniu adoracji. W rozdziale czwartym czytamy tak. Ilekroć zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada 24 starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać cześć i chwałę i moc, boś Ty wszystko stworzył, a dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone. Opisy zbawionych, postawy zbawionych są różne. Do tych teologicznie najgłębszych i najczęściej opisywanych należy wpatrywanie się w oblicze Boga. W twarzą w twarz. Tam będziemy widzieć twarzą w twarz. Jest więc obraz, kiedy zbawieni patrzą twarzą w twarz i zapatrzeni w Boga, są pełni szczęścia, bo poznali Go do głębi, bo to wpatrywanie się twarzą w twarz jest ostatecznym poznaniem Boga, a więc ostatecznym wejściem w tajemnicę Boga, w pełni życia, w pełni szczęścia. A tu mamy obraz, w którym nie ma patrzenia twarzą w twarz, tylko obraz upadania na twarz. 24 starców upada przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków. Kiedy my tworzymy sobie ludzkie wyobrażenia, następuje jedno po drugim. Albo najpierw to, a później tamto. Najpierw padam na twarz, później patrzę w oczy, albo patrzę w oczy, później padam na twarz. Po ludzku nie da się równocześnie. Ale w niebie wszystko jest równocześnie. Jest więc taki stan duszy, stan człowieka, że w nim jest pełna świadomość tego, kim jest Bóg, a więc człowiek pełni jest przed Bogiem na twarzy. Pełni oddaje Mu pokłon, uznaje Go za Boga, ale równocześnie patrzy Mu w oczy i zachwyca się Jego obliczem i Jego pięknem, ogląda Jego oblicze i cieszy się tym zjednoczeniem. Jedno i drugie równocześnie. I to jest ta postawa. A co jest przedmiotem tego upadania na twarz? Dlaczego oni upadli na twarz? Otóż mówią tak, rzucają przed tronem wieńce swe, mówiąc, godzien jesteś, Panie, odebrać cześć i chwałę i moc, boś Ty wszystko stworzył. Apokalipsa w tych trzech słowach, boś Ty wszystko stworzył, cztery, zawiera całą tą kontemplację wielkości stworzenia. Padają na twarz, oddają pokłon, a więc w nich samych jest ukształtowany ten świadomość, jak odkryli wielkość Boga, jak zobaczyli, kim jest Bóg poprzez stworzenie. Zobaczyli wielkość stworzenia. I tego widzialnego, ale widzialne nie jest główną częścią stworzenia Bożego. Niewidzialny świat aniołów, niewidzialny świat duchów, niewidzialny świat, który Pan Bóg stworzył, jest większy, doskonalszy i piękniejszy niż widzialny. Jeżeli ja to wiem, to patrząc po kolei i podziwiając Boga w każdym szczególe stworzonego, widzialnego świata i dopowiadam sobie, to jest tylko obraz, tam jest jeszcze coś nieskończenie większego i doskonalszego, no to ja jeszcze bardziej uwielbiam Boga. Jeżeli On stworzył jeszcze coś więcej i doskonalsze, to moje uwielbienie rośnie. Mój zachwyt, zdumienie i adoracja i upadanie na twarz. W tym wewnętrznej postawie, nawet jeżeli ja, odnosząc się już do adoracji Najświętszego Sakramentu, patrzę w oczy, patrzę w Pana Jezusa, to w duszy równocześnie z całą świadomością, jaki Ty jesteś wielki, ja jestem tym, który leży przed Nim, przed Jego majestatem, a równocześnie patrzy na Niego. Jedno niekoniecznie przeszkadza drugiemu. Stworzenie to jest w Apokalipsie pierwszy motyw, który zachwyca zbawionych. Jest to dla nas również wzór. Uczymy się wielbić, dziękować, przeżywać, ale także adorować Boga, padać przed Nim na twarz, oddawać Mu pokłon, boś Ty wszystko stworzył i takie stworzyłeś. Później są inne pieśni w dalszej części Apokalipsy. W rozdziale 5 czytamy, a wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło, zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A czworo zwierząt mówiło Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Jakby powtórka tamtego tekstu, ale w tym przypadku tę pieśń uwielbienia, to padanie na twarz, to godzien jesteś, wypowiada stworzenie. Wypowiadają wszystkie stworzenia na ziemi, pod ziemią, w niebie, na morzu, wszędzie, gdziekolwiek te stworzenia są, one odkrywają wielkość Boga. W rozdziale 7 czytamy tak. Głosem donośnym tak wołali. Zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu, mówiąc Amen. Błogosławieństwo i chwała i moc, dziękczynienie i cześć i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Mamy tutaj jeszcze szerzej opisane to kolejny akt uwielbienia Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jednego przez stworzenie. W dalszej części opisu Apokalipsy mamy kolejny motyw, jeszcze szerzej rozwinięty. Boś Ty zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Padamy przed Tobą, bo Ty zostałeś zabity, bo Ty stałeś się człowiekiem, sam Syn Boży stał się człowiekiem, bo Tyś dokonał dzieła odkupienia, a całość Biblii objawia, że dzieło odkupienia jest jeszcze większe, doskonalsze i piękniejsze niż dzieło stworzenia. Jest więc ta stopniowalność, ten kolejny stopień zachwytu i adoracji, motywów zachwytu i adoracji. Z poziomu stworzenia człowiek wchodzi w poziom zbawienia, a później w poziom uświęcenia. To uświęcenie, które pełnym zjednoczeniem człowieka słabego, grzesznego, prochu, który jest prochem i niczym, z wszechmocnym Bogiem, który sprawia, że właściwie ten ktoś, kto jest nikim, staje się kimś niezwykłym przez zjednoczenie z Bogiem, wyzwolony przez odkupienie Chrystusa. Biblia pokazuje nam więc te obrazy, a uderza nas w nich między innymi to, że aktom godzien jesteś odebrać cześć i chwałę i moc. Wszystkim tym aktom towarzyszy padanie na twarz. A padanie na twarz, upadanie aż do stóp, to jest cecha adoracji. Słowa mówią o uwielbieniu. Godzien jesteś odebrać cześć i chwałę. To nawet nie jest wprost powiedziane uwielbiam Cię. Trochę innym językiem niż psalmy. Tutaj wchodzimy też w pewną różnicę, którą staramy się dzisiaj jakoś zobaczyć. Jedno z głównych zadań dzisiaj, tego pierwszego dnia rekolekcji, to jest próbować wyraźnie zobaczyć, co to jest ta adoracja. Dopowiadając do tego, co było rano, co było na spotkaniach w grupie, gdzie każda grupa jakoś się zmierzyła z tym tematem, jak tę adorację zobaczyć w postawie dziękczynienia, w postawie przeproszenia, w postawie prośby, w postawie uwielbienia, a równocześnie później jak zobaczyć właściwie tą samą adorację jako adorację. Czym jest ta adoracja? Dopowiedziałbym takie zadanie. Jaka postawa byłaby najbardziej właściwa dla każdej z tych czynności? Jeżeli wspólnota, grupa chciałaby wypowiedzieć w znaku zewnętrznym postawę uwielbienia, czy uwielbiając Boga, jako główną postawę wybrałaby paść na twarz, czy wznieść ręce w góry, czy skakać? Co byłoby taką główną postawą uwielbienia? Choć wszystko jest, może być uwielbieniem. Jeżeli ktoś chciałby podziękować, czy jest jakaś zewnętrzna postawa lub gest, w którym to dziękczynienie by się tak najbardziej czytelnie wyraziło. Jeżeli ktoś chciałby prosić i chciałby tę prośbę wyrazić gestem, bo na przykład mówić nie może, to jak ten gest wypowiedzieć? Tak samo z przeproszeniem. I w końcu z adoracją. Jaki gest jest właściwy dla adoracji? Usłyszane przed chwilą teksty biblijne mają jak refren wszystkie paść przed Bogiem na twarz, paść na kolana, oddać Bogu. W tym padaniu na twarz, w tym oddawaniu pokłonu jest więc widać taka bardzo istotna cecha charakterystyczna tego, co jest związane z adoracją, co jest cechą adoracji. Co w pewnym momencie jako konkretny akt powinno znaleźć miejsce, w sensie, że człowiek fizycznie, zewnętrznie pada na kolana albo pada nawet na twarz, leżąc krzyżem przed Bogiem, nie dla pokazu, nie dla nie wiadomo czego, ale może kiedyś jak jesteśmy sami, dobrze by było spróbować, jak ktoś tego nie robił, żeby aż paść na twarz, ale wyrażając w tym padaniu na twarz to, że ja rzeczywiście chcę upodobnić się do tych, którzy w niebie padają na twarz, którzy w historii padali na twarz. Wiemy, że Jan Paweł II bardzo często modlił się leżąc krzyżem na ziemi. Dlaczego to robił? Robił to przez wszystkie przez wszystkie lata swojej posługi, jako kapłan, jako biskup, jako papież. Dlaczego to padanie na twarz było mu bliskie? On tego nie tłumaczy, możemy się domyślać, ale wiemy, że to tak było. Że w tym, co jest adoracją, jakąś tą istotną cechą, która przenika wszystkie formy modlitwy, ale w pewnym momencie te formy modlitwy mogą trochę odejść na bok, a człowiek już jest tylko w tym równocześnie podwójnym akcie. Jest cały przed Bogiem, twarzą na ziemi, pełni oddający pokłon, a równocześnie cały zapatrzony, miłując ponad wszystko tego Boga, cały spragniony zjednoczenia. I że te dwa akty w zewnętrznym geście wykluczające się, niemożliwe do zrobienia równocześnie, w wymiarze duchowym są nie tylko możliwe, ale konieczne. W wymiarze duchowym przeżycie równocześnie jednego i drugiego. Że jestem cały na twarzy, padam przed Bogiem, równocześnie cały jestem w Boga zapatrzony. I te dwie postawy duchowe wzajemnie się tutaj przenikają. Można powiedzieć, że pomocą w tym rozumieniu takiej dwoistości duchowej są słowa Pana Jezusa o aniołach. Pan Jezus powiedział w odniesieniu do dzieci, że aniołowie ich nieustannie wpatrują się w oblicze Ojca Niebieskiego. Jak się wpatrują w oblicze Ojca Niebieskiego, to my byśmy po ludzku powiedzieli, to one są tyłem do dzieci, zapomniały o dzieciach, odwróciły się od dzieci, bo patrzą na Boga, bo albo, albo. A jeżeli patrzą na Boga, a to patrzenie na Boga jest najlepszym sposobem troski o te dzieci, to znaczy, że oni w Bogu te dzieci potrafią widzieć i patrząc na Boga, w ten sposób są aniołami stróżami dla tych dzieci. Bo gdyby patrzeć tylko właśnie od tej strony zewnętrznych gestów, to nie da się tego zrozumieć. Nie da się tego jakoś wyobrazić, że oni patrząc na Boga czuwają nad dziećmi. Ale tak Pan Jezus powiedział. Oni nie ustali. Nie ma takiej przerwy, żeby anioł stróż nasz, czy anioł stróż dzieci miał przerwę, oderwał na chwilę oczy od tego zapatrywania się w Boga, po ludzku mówiąc, żeby zająć się dzieci. To wpatrzenie w Boga jest sposobem zajęcia się dzieci. I te Boga w tym Bogu widzi anioł dzieci i w dzieciach widzi anioł Boga. Także nie ma przeciwstawienia między patrzeniem na Boga a patrzeniem na człowieka, bo w człowieku można zobaczyć Boga i w Bogu można zobaczyć człowieka. I tu jest to misterium duchowe, które nieustannie w naszym życiu jakoś odkrywamy. Wśród tych zdumiewających sformułowań, które pojawiają się w odniesieniu do adoracji, chciałem jeszcze raz wrócić do tekstu, który był tematem rozmowy w grupach. Nie wiem, czy któraś grupa się nad tym tekstem dłużej zatrzymała. Otóż Katechizm Kościoła Katolickiego 2781 mówi tak. Gdy modlimy się do Ojca, jesteśmy w komunii z Nim i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wtedy właśnie poznajemy Go i uznajemy z ciągle nowym zachwytem. Pierwszym słowem modlitwy pańskiej jest adorujące błogosławieństwo. Potem następuje błaganie. Chwałą Boga jest to, że uznajemy Go za Ojca. Nigdzie indziej nie spotkałem takiego określenia, że zaczynam modlitwę Ojcze Nasz od adorującego błogosławieństwa. Czy tutaj katechizm się pomylił? Czy redaktorzy coś dodali sztucznie? Jeśli się czyta dokładniej katechizm, to w bardzo wielu innych miejscach znajdziemy to słowo adoracja, adorowanie albo adorujące, adorujący sposób przeżywania czegoś. Jeżeli tutaj katechizm nam wprowadza to słowo do modlitwy Ojcze Nasz, no to ja się zaczynam na nowo uczyć modlitwy Ojcze Nasz. Zaczynam się uczyć tak, żeby w tej modlitwie Ojcze Nasz, mojej modlitwie, było adorujące błogosławieństwo. Bo jeśli w tej modlitwie Ojcze Nasz będzie to coś adorującego, coś, co jest właściwe dla adoracji, to ta modlitwa Ojcze Nasz jest głębiej przeżyta, pełniej odkryta i z większym zaangażowaniem przeżyta. Żeby to adorujące błogosławieństwo w ogóle człowiek usłyszał, bo może czytać i w ogóle tego słowa nie zauważyć, bo nie jest na to słowo wrażliwe. Żeby go usłyszeć, żeby się nim przejąć, a później znaleźć w tym słowie jakiś, nazwijmy to, drogowskaz na przyszłość, że ja to zapamiętam albo wrócę do tego za miesiąc, za tydzień, za rok, będę drążył temat, co to jest to odmawianie Ojcze Nasz w takim duchu. Trzeba odkryć głębiej to misterium adoracji i tę tajemnicę adorowania. Przechodząc z nieba na ziemię, czy ze sfer biblijnych do czasów historii zbawienia następujących później, chciałem przywołać niektóre świadectwa świętych i ludzi żyjących pośród nas na temat adoracji, bo oczywiście te świadectwa, a jest ich bardzo dużo, myślę, że o wielu słyszeliśmy, wiele nas inspirowało, do wielu wracamy, że te świadectwa są nam konieczne i Pan Bóg nam je daje, byśmy z nich korzystali. Do tych największych nauczycielek adoracji, czy też tych, którzy najwięcej napisali o tym, jak oni adorację przeżywają, a więc nie tyle refleksji ogólnej o adoracji, ale osobistego doświadczenia, niewątpliwie należy święta Faustyna. Jej dzienniczek jest pełen tych opisów, co ona przeżyła na adoracji. Jeśli ktoś pod tym kątem przeczyta dzienniczek, czy przeglądnie dzienniczek, to zobaczy, jak wiele działo się w jej życiu w czasie, który ona nazywa adoracją. W czasie, kiedy adorowała. I rzeczywiście jest to zdumiewające, a równocześnie jakoś zapraszające i dodające siły, by walczyć o czas na adorację, bo jeśli w czasie adoracji dzieje się tyle dziwnych rzeczy, dobrych rzeczy, wielkich rzeczy, no to czemu nie walczyć o to? W numerze 137 święta Faustyna pisze: wtem, kiedy się zgodziłam z wolą i sercem na tę ofiarę, obecność Boga przeniknęła mnie na wskroś. Dusza moja została pogrążona w Bogu i zalana tak wielkim szczęściem, że ani w części tego napisać nie mogę. Czułam, że majestat Jego otacza mnie. Dziwnie zostałam zlana z Bogiem. Widziałam wielkie upodobanie Boże w sobie i nawzajem utonął duch mój w Nim. Świadoma tego zjednoczenia się z Bogiem, czuję, że jestem szczególnie miłowana i nawzajem kocham całą siłą mojej duszy. Tajemnica wielka zaszła na tej adoracji. Tajemnica między mną a Panem. I zdawało mi się, że skonam z miłości w Jego spojrzeniu. Choć mówiłam wiele z Panem, jednak bez słowa. I powiedział mi Pan: jesteś rozkoszą dla serca mojego, bo od dziś każdy uczynek, najdrobniejszy, ma w oczach moich upodobanie, cokolwiek czynić będziesz. W tym momencie czułam się przekonsekrowana. Powłoka ciała jest ta sama, ale dusza inna. W niej mieszka Bóg z całym swoim upodobaniem. Nie uczucie, ale świadoma rzeczywistość, której nic mi przyćmić nie może. Wielka jest, wielka tajemnica zadzierzgnęła się między mną a Bogiem. Odwaga i moc pozostała w duszy mojej. Kiedy wyszłam z adoracji, ze spokojem spojrzałam w oczy temu wszystkiemu, czego się przedtem tak bardzo lękałam. Jest to jeden z tych jej niezwykle przejmujących opisów, co się działo w tym przeżyciu adoracji. Tych przeżyć jest bardzo dużo. Jeszcze jeden fragment. Kiedy się pogrążyłam w modlitwie, zostałam w duchu przeniesiona do kaplicy i ujrzałam Pana Jezusa wystawionego w monstrancji. Na miejscu monstrancji widziałam chwalebne oblicze Pana i powiedział mi Pan: co Ty widzisz w rzeczywistości, dusze te widzą przez wiarę. O, jak bardzo mi jest miła ich wielka wiara. Widzisz, że choć na pozór nie ma mnie, nie ma we mnie śladu życia, to jednak w rzeczywistości ono jest w całej pełni i to w każdej hostii zawarte. Jednak abym mógł działać w duszy, dusza musi mieć wiarę. O, jak miła jest mi żywa wiara. Właśnie ta żywa wiara. Co mówi żywa wiara? Dzisiaj drążymy ten temat. Co właściwie mi wiara mówi? Z jednej strony to, co Faustyna powiedziała, to, co ty widzisz wprost, bo widziała Jezusa, inni widzą przez wiarę. A więc mamy tu dodatkową pomoc, by zobaczyć Jezusa. Patrzę na hostię, moje oczy ciała widzą chleb, ale moje oczy duszy widzą Jezusa. A następne sformułowanie, które na pewno warto nam sobie zabrać i też drążyć. Pan Jezus mówi, wydaje się, że jestem martwy i nic się nie dzieje. Ale właśnie tu jest pełnia życia. We mnie jest pełnia życia. Patrzę na Jezusa i widzę Jezusa, nie tego, który siedzi bez ruchu i nic nie robi. Ja widzę pełnię życia. A pełnia życia to jest to, co się dzieje między Jezusem a Ojcem i Duchem Świętym. Pełnia życia to jest to, co się dzieje między Bogiem a wszystkimi ludźmi. Pełnia życia to jest to, co się dzieje w Bogu, wśród zbawionych, wśród mieszkańców ziemi. Czy to wszystko da się zobaczyć w hostii? Zależy od wiary. Pan Jezus mówi, o jak miła jest mi żywa wiara. Jeśli ta wiara jest, to co zobaczę? Pełnię życia w białej hostii. O czym mówią, nic się nie dzieje, nie ma na co patrzeć. Człowiek patrzy... I można by było powiedzieć, po ludzku bardziej nie interesuje monstrancja, bo ona jest jakaś misterna, wykonana pięknie. Po ludzku można powiedzieć, bardziej mnie interesuje ołtarz adoracji, bo na tym ołtarzu są symbole, są takie jakieś przemawiające obrazy. Ale patrzeć na kawałek białej hostii, co w tym ciekawego? Miałem kiedyś takie doświadczenie, które mi mocno utkwiło w pamięci i nieraz się nim dzielę. Będąc na adoracji w kościele, w kaplicy ojców franciszkanów w Krakowie, przyszli trzej panowie, którzy interesowali się malowidłem na filarze. Weszli, nie wchodzili w środek, bo to było zaraz przy wejściu. I tak się z takim zainteresowaniem analizowali kolor farby, nie wiem o czym dokładnie rozmawiali, ale tak się przypatrywali tym szczegółom tego malowidła i tej ściany, no że byłem pełen uznania dla pewnej fachowości tych ludzi, no bo z taką troską się nad tym pochylili. Ale jednym spojrzeniem nie zaszczycili tego w tabelniku. Pewnie robili dużo dobrego. No. Wymalują ładnie kościół, odnowią kaplicę, będzie coś pięknego. Ale nie interesuje mnie ten w tabernaku. Co tam ciekawego? Nie ma tam analizy tego fragmentu koloru, takiego wyobrażenia. To jest martwota. Życie jest gdzie indziej. Wszystko się to zmienia, gdy człowiek zaczyna wierzyć. A takie słowa, jak tutaj słyszymy z dzienniczka świętej Faustyny, że we mnie jest pełnia życia, że tu jest pełnia życia, zmieniają rewolucyjnie, zmieniają zainteresowanie tą hostią. I są wyzwaniem dla wiary, czy ja w to wierzę, czy ja potrafię w to uwierzyć. Czy wątpię, nie wierzę, że to aż tak, że tam jest pełnia życia. Przez to jest kawałek hostii, nic się nie dzieje. Czy się nic nie dzieje, czy się dzieje wszystko? Czy losy świata dzieją się tam, w tej hostii? Bo ona pojawiła się tu, jest związana z tym, co się dokonało na ołtarzu w czasie Eucharystii, do czego będziemy stale wracać. Bo ta hostia w monstrancji, ona nie wzięła się znikąd, ona się wzięła z Eucharystii. Ten związek z Eucharystią jest tu zasadniczy, ale nie sama Eucharystia jako celebracja, ale również ta Eucharystię jako adorację. Może parę świadectw współczesnych ludzi, którzy tajemnicę adoracji jakoś bardziej odkryli. Sylwester Schaeffer, jeden w tej chwili z członków wspólnoty Emmanuel. 4 lata temu wyjechałem z Mogilan spod Krakowa do Warszawy za chlebem. Oprócz chleba powszedniego otrzymałem też chleb, bez którego zgubiłbym się w wielkim mieście. Mam możliwość zacząć dzień Eucharystią, a kończyć adoracją. Dzięki temu mogę tutaj, będąc daleko od domu i rodziny, normalnie funkcjonować. Rano biegnę do pobliskiego kościoła na mszę, która trwa pół godziny, a wieczorem po całym dniu pracy i spotkań z ludźmi mogę usiąść na chwilę przed Najświętszym Sakramentem i odpocząć. Adoracja jest dla ludzi, którzy nie mają czasu, czyli dla takich jak ja. Wypowiedź pana Jana Budziaszka. Adoracja Najświętszego Sakramentu to jeden z najważniejszych punktów w moim kalendarzu. Większość myśli, które zebrałem w książce Do nieba idzie się, pochodzi z adoracji. Przynajmniej pół godziny w tygodniu adoruję Jezusa. Jest to najgenialniejsza uczelnia świata, bo mogą z niej korzystać dosłownie wszyscy. Inna osoba, pani Ewa. Adoracja była dla mnie czymś nudnym, niezrozumiałym, sztucznym. Po co się wpatrywać w hostię, jeśli mam Boga w sercu, którego przyjmuję w komunii i staram się być dobra? Wszystko zmieniło się po przeczytaniu rozdziału z książki siostry Bridge McKenna, znanej z aryzmatu głoszenia rekolekcji dla kapłanów. Adoracja jest porównywana do wygrzewania się na słońcu. Działania słońca nie widać, promienia nie uchwycisz, ale widać skutki, człowiek staje się opalony. Podobnie adoracja. Modlitwa i uwielbienie, adorowanie hostii Boga w ciele jest potrzebna, daje zdrowie i ciepło duszy. Po zrozumieniu znaczenia adoracji przyszło nowe doświadczenie. Trwanie na adoracji Pana Jezusa odmienia mnie i widzą to inni. Jest we mnie więcej pogody i ciepła. Działają promienie łaski. To tyle myśli na to nasze popołudniowe rozważanie. Przejdziemy teraz do przeżywania adoracji, w której nastąpi jakaś synteza tych wszystkich refleksji, spotkań w grupie, w której klęcząc przed Najświętszym Sakramentem, będziemy chcieli przeżyć adorację. Nie w ogóle jakąś modlitwę, żeby się w ogóle modlić, ale żeby adorować. Będziemy prosić Ducha Świętego, będziemy prosić Jezusa, by nas nauczył adorować. By nam pomógł zdobyć tę umiejętność, tę sztukę, która jest tak misterna, która jest tak wielka, która jest czymś tak pięknym, że należy do tych wielkich skarbów chrześcijańskiego życia i wierzymy, że Pan Bóg nam tej łaski udzieli i każdy z nas na swoją miarę odkryje i głębiej przeżyje tajemnicę adoracji wszechmocnego i nad wszystko umiłowanego Boga.